Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na rolę modlitwy w dążeniu do jedności wiary zwrócił uwagę papież, przyjmując delegację ekumeniczną z Finlandii.
Kościół apeluje o pomoc dla uchodźców wojennych z Mali.
W Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu.
17 stycznia witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Uroczystości ku czci świętego Henryka, patrona Finlandii, są okazją do dorocznej wizyty w Rzymie ekumenicznej delegacji z tego kraju. Tradycyjnie przedstawiciele tamtejszych wspólnot chrześcijańskich zostali przyjęci na audiencji przez Benedykta XVI.
Papież wskazał, że w tym roku ich wizyta w Wiecznym Mieście przypada w Wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego tematem będzie pytanie: czego żąda Pan od Ciebie? Jego inspiracją jest tekst Księgi Micheasza, w którym prorok przypomina, że właściwa odpowiedź polega na pełnieniu sprawiedliwości, umiłowaniu życzliwości i pokornym obcowaniu z Bogiem. Dokonuje się to przez posłuszeństwo Jego zbawczym słowom i ufność w Jego miłosierny plan. Ma to być pomocne nie tylko w naszym życiu wiarą, ale także w ekumenicznej podróży na drodze ku pełnej i widzialnej jedności wszystkich chrześcijan.
Postęp na drodze ekumenicznej komunii wymaga od nas, byśmy jeszcze bardziej zjednoczyli się w modlitwie, a także jeszcze bardziej zobowiązali do dążenia do świętości i jeszcze większego zaangażowania w badania teologiczne i współpracę w służbie sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa. Na tych drogach duchowego ekumenizmu w pełni obcujemy z Bogiem i z innymi w sprawiedliwości i miłości, gdyż, jak mówi wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do pełnienia dobrych uczynków.
Benedykt XVI wyraził nadzieję, że wizyta w Rzymie ekumenicznej delegacji z Finlandii umocni wzajemne relacje między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi w tym kraju. Wyraził też pragnienie, by wszyscy tamtejsi wyznawcy Chrystusa żyli światłem Ewangelii i rozświetlali nim ważne zagadnienia moralne dzisiejszego społeczeństwa.
Ku uciesze turystów niecodzienny wygląd miały dziś okolice Watykanu. Otwarto tam na kilka godzin farmę pod gołym niebem. Pojawiły się na niej krowy, osły, króliki i inne zwierzęta domowe. Działał też punkt weterynaryjny, gdzie można było gratis przebadać psy i koty. Wszystko to za sprawą włoskiego stowarzyszenia hodowców, którego przedstawiciele już po raz szósty we wspomnienie świętego Antoniego Opata przybyli do Watykanu. Właśnie ten święty jest opiekunem hodowców i zwierząt gospodarskich.
Mszy z prośbą o błogosławieństwo przewodniczył kardynał Angelo Comastri. Mówił o niełatwej sytuacji na wsi w czasie kryzysu, a także na przykładzie pochodzącego z rolniczej rodziny papieża Jana XXIII o tym, jak ważne są wartości przekazywane w rodzinie. Barwne spotkanie zakończyła parada na koniach i historycznych bryczkach, która przeszła prowadzącą do Watykanu aleją. Obok hodowców wzięli w niej udział policjanci, karabinierzy oraz oddziały Straży Leśnej.
Jeśli prawdą jest, że największym kryzysem naszych czasów jest kryzys Boga, czy też zapomnienie o Nim i wyparcie Go z codziennego życia, to życie i chrześcijanie są szczególnie wezwani dzisiaj, by uobecniać Boga we wszystkich okolicznościach, by mówić o Nim i głosić Jego naukę dla pokojowego i radosnego współistnienia ludzi. Te słowa znajdujemy na łamach L'Osservatore Romano w związku z obchodzonym przez Kościół w wielu krajach Dniem Judaizmu. Autorem artykułu jest ksiądz Norbert Hoffmann, sekretarz Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, który dokonuje podsumowania dialogu z Żydami w ostatnim czasie.
Niemiecki salezjanin zwraca uwagę, że do współpracy skłania Żydów i chrześcijan coraz bardziej agresywny ateizm polityczny naszych czasów. Jako przykład podał ostatnią dyskusję w Niemczech na temat obrzezania, gdzie nie tylko Żydzi i muzułmanie, ale także wyznawcy Chrystusa wystąpili wspólnie. Skutkiem tego była zmiana decyzji sądu w Kolonii, który pierwotnie zabronił tej tradycyjnej praktyki. Owocem dialogu jest zatem także móc liczyć na wiarygodnego partnera, gdy własne tradycje religijne są wystawiane na szwank w społeczeństwie, pisze ksiądz Hoffmann, dodając: Przykład Niemiec ukazuje, jak ważne jest wzajemne wsparcie Żydów i chrześcijan w konkretnych problemowych sytuacjach.
Chrześcijan Bliskiego Wschodu nie można pozostawić samym sobie. Trzeba bronić ich prawa do pozostania na terenach, gdzie się urodzili i żyją od wieków, dając wyraz miłości nie tylko do wiary, ale i swej ojczyzny, języka i kultury. Kardynał Leonardo Sandri w ten sposób postrzega odpowiedzialność spoczywającą na wszystkich wierzących. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich dał temu wyraz w czasie spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy dla Bliskiego Wschodu, które ściśle współpracuje z kierowaną przez niego dykasterią.
Wyznawców Chrystusa żyjących na Bliskim Wschodzie kardynał Sandri nazwał żyjącymi kustoszami początków chrześcijaństwa. Wskazał na konieczność jedności wśród wierzących z wszystkich kościołów, bo tylko dzięki niej, jak powiedział, będą w stanie stawić czoło spotkaniu z innymi religiami oraz konstruktywnie służyć pokojowi. Przypomniał zarazem o konieczności zapewniania wszystkim bezpieczeństwa oraz poszanowania wolności także religijnej. Według watykańskiego hierarchy, który dopiero co wrócił z Egiptu, a wcześniej odwiedzał chrześcijan w Syrii i Iraku, przyszłość niesie ze sobą wiele obaw o te tereny. Arabska wiosna dotąd była dość burzliwa i zadała wiele głębokich ran tkance społecznej. Niesie ze sobą też raczej niepewny scenariusz, gdy chodzi o prawa człowieka i wolność religijną, powiedział kardynał Sandri, zachęcając chrześcijan do wprowadzania na Bliskim Wschodzie wiosny prawdziwie ludzkiej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Dziękuję za wkład w bezpieczeństwo świata. Proszę się za mnie pomodlić. Ten krótki dialog między Benedyktem XVI a sekretarzem obrony USA Leonem Panettą przytaczają media. Spotkanie odbyło się wczoraj podczas audiencji ogólnej, na którą przyszedł również Panetta. Amerykański polityk włoskiego pochodzenia odbywa w tych dniach być może ostatnią podróż służbową po Europie przed przekazaniem urzędu swemu następcy o polskich korzeniach Chuckowi Hagelowi. Tematami spotkania sekretarza obrony są rzeczywiście kwestie bezpieczeństwa świata, w tym konflikty w Afganistanie i Mali.
Wzywamy międzynarodowe organizacje humanitarne, począwszy od Caritas, do pomocy i wsparcia ciągle wzrastającej liczby przesiedleńców, uchodźców i żołnierzy rannych na froncie. Napisał arcybiskup Jean Zerbo z Bamako. Hierarcha zwrócił się do społeczności międzynarodowej z poruszającym apelem w szóstym dniu nalotów i pierwszym dniu naziemnej ofensywy wojsk francuskich i malijskich.
Cywile z rejonu ogarniętego konfliktem potrzebują żywności, wody pitnej, środków higienicznych i leków. Ich sytuację komplikuje dodatkowo pora deszczowa, która sprzyja wzrostowi zachorowań na malarię. Arcybiskup Zerbo zwrócił się do władz stolicy o jak najszybsze otwarcie korytarzy humanitarnych. Wyraził też nadzieję, że uda się wyprzeć z terenu Mali siły islamskie, które, jak stwierdził, od roku zagrażają humanizmowi, wzajemnej tolerancji i dialogowi międzyreligijnemu.
Szef malijskiej Caritas potwierdza, że obecnie ze względu na prowadzone działania wojenne i blokady dróg nie można dostarczyć pomocy w rejon konfliktu. Informuje jednocześnie, że w Mopti i Bamako pracownicy Caritas pomagają rannym. Wielu cywilów próbuje uciekać w bezpieczniejsze rejony kraju lub za granicę. Według Czerwonego Krzyża do samego Nigru dotarło około 60 tysięcy uchodźców, przy czym dane te nie uwzględniają największych grup Malijczyków, którzy przebywają w 5 obozach na północy kraju.
W Kolumbii zabito kolejnego duchownego. Jego ciało z ranami kłutymi znaleziono na dziedzińcu domu, w którym mieszkał w mieście Buga w zachodniej części kraju, 250 kilometrów od Bogoty. 55-letni ksiądz José Francisco Vélez był proboszczem parafii Dzieciątka Jezus z Pragi, posługiwał jednak także w innych kościołach w diecezji.
Na razie niewiele można powiedzieć na temat motywów zbrodni. Jedna z pierwszych rozważanych hipotez mówi o tle rabunkowym mordu. Sąsiedzi księdza zeznają, że kilka godzin przed znalezieniem jego ciała widzieli osobę odjeżdżającą na rowerze z okolic domu. Wszyscy zgodnie twierdzą, że kapłan był bardzo mocno i pozytywnie związany z lokalną społecznością i wydaje się, że nie miał wrogów.
Ameryka Południowa jest kontynentem o najwyższej liczbie morderstw dokonywanych na duchownych. W samej Kolumbii w ostatnich 5 latach zabito 15 kapłanów, jednego zakonnika oraz dwóch świeckich współpracowników duszpasterskich.
Sąd Najwyższy w Pakistanie uniewinnił 14-letnią Rimshe Masih oskarżoną o spalenie kart Koranu. Tym samym odrzucił apelację od wyroku sądu w Islamabadzie, którą wnieśli prawnicy muzułmańskich oskarżycieli.
Obrońcy praw człowieka określają wyrok mianem zwycięstwa sprawiedliwości. Przypominają zarazem, że w dalszym ciągu tak dziewczynka, jak i jej rodzina są zagrożeni ze strony fundamentalistów islamskich. W przeszłości bywało już, że osoby oczyszczone przez sąd od zarzutów o bluźnierstwo ginęły z rąk nieznanych sprawców.
Zadowolenie z wyroku wyraził Paul Bhatti, doradca premiera Pakistanu do spraw zgody narodowej. Wyznał, że wniesienie apelacji budziło wielkie obawy wśród pakistańskich chrześcijan. Dodał zarazem, że wraz z uniewinnieniem dziewczynki nie zakończyła się batalia o zmianę niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie. Na jej mocy od 1985 roku oskarżono już prawie 4000 osób. Aktualnie na wyrok w sprawie o bluźnierstwo oczekuje 400 osób, większość z nich to muzułmanie.
Jeśli prezydent chce pojednania, prawo reprodukcyjne musi zostać zniesione. Tymi słowami arcybiskup Ramon Arguelles zareagował na wezwanie Benigno Aquino do pojednania. Przywódca Filipin usiłuje załagodzić stosunki z Kościołem katolickim po podpisaniu kontrowersyjnej ustawy, która umożliwia między innymi dostęp do środków antykoncepcyjnych i pigułek poronnych. Tak zwane prawo o zdrowiu reprodukcyjnym dziś wchodzi w życie.
Nie ma znaczenia, że uderzono w nas, ale nadal uważam, że to prawo jest szkodliwe dla ludzi i dla kraju. Żałujemy, ale nie możemy przyjąć propozycji prezydenta, bo niegodziwość, której się dopuścił, stałaby się i naszym udziałem, dodał filipiński hierarcha.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W kościele w Polsce obchodzimy dzisiaj 16 dzień judaizmu. Organizowany on jest tradycyjnie w przeddzień tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Tegorocznym mottem są słowa z Księgi Rodzaju: ja jestem Józef, brat wasz. Na miejsce centralnych wydarzeń wybrano tym razem Opole. W programie znalazły się m.in. spotkanie z władzami samorządowymi, modlitwa pod obeliskiem po dawnej synagodze, koncert muzyki żydowskiej, otwarcie aż 3 wystaw oraz wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów. Dzień judaizmu w Kościele katolickim jest jedną z inicjatyw Episkopatu Polski. Został ustanowiony w 1997 roku. Choć tydzień modlitw o jedność chrześcijan rozpoczyna się dopiero w czwartek, to w Warszawie ekumeniczne modlitwy trwają już od kilku dni. Wczoraj tego typu nabożeństwo odbyło się w rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem świętego Orione. Biskup Tadeusz Pikus zwrócił uwagę, że jedność jest procesem, w czasie którego to, co było złamane, potrzebuje czasu, aby powoli się zrosnąć, tworząc jeden organizm.
Tak jak 13 lat temu podpisano ważny dokument uznania chrztu, dzisiaj słyszymy, że podpisywany jest również wspólny dokument troski o stworzenie. I tak krok po kroku, później dzieła wspólne charytatywne i wiele innych wspólnych przedsięwzięć sprawia, że stajemy razem i jako świadkowie mówimy o Bogu, który jest Bogiem miłości, który jest Zbawicielem.
Organizatorem spotkania było istniejące od 2000 roku Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania Efata.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.